To jest podcast System Trader, odcinek 63. A dziś porozmawiamy sobie o tym, czy fundusze ETF spowodują krach na rynku. Zaczynamy!
Interesujesz się inwestowaniem na rynkach kapitałowych? Szukasz swojego sposobu na oszczędzanie i pomnażanie pieniędzy? Zastanawiasz się, jak postawić swoje pierwsze kroki na giełdzie? Ponadto fakty, mity, wywiady i ciekawostki ze świata finansów. To i wiele więcej usłyszysz w podcaście System Trader. Zaprasza Jacek Lempart.
Niemal pół wieku temu zrodziła się idea inwestowania indeksowego, czyli strategii polegającej na podążaniu za całym rynkiem bez próby jego pokonywania. Inwestor po prostu kupuje fundusz replikujący określony indeks, nie starając się w aktywny sposób poszukiwać pojedynczych spółek w nadziei na pokonanie rynku. Jest to świadoma rezygnacja z możliwości uzyskania wyniku ponadprzeciętnego. Początkowo wydawało się to wręcz absurdalne, no bo kto chce być przeciętnym inwestorem? Paradoks polega na tym, że uwzględniając koszty i podatki, inwestor taki może w ten sposób mieć lepsze wyniki od aktywnego inwestora, starającego się ten rynek pobić. Mówiąc jeszcze inaczej, w większości przypadków próba pobijania rynku przez inwestora kończy się na tym, że to on zostaje przez niego pobity. Pomysł pasywnego inwestowania indeksowego stał się jeszcze bardziej popularny wraz z nastaniem 30 lat temu ery funduszy ETF, czyli tanich funduszy notowanych na giełdzie. Ich rosnąca popularność powoduje jednak, że coraz częściej pada pytanie, co się stanie, gdy większość inwestorów porzuci aktywne inwestowanie i zacznie podążać za pasywnymi strategiami. Czy jest to możliwe? Czy rynek, jaki znamy od zawsze, załamie się, przestanie funkcjonować? Czy grozi nam może globalny krach spowodowany tym, że inwestorzy coraz częściej inwestują poprzez fundusze ETF? Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, witam Was serdecznie w 63. odcinku podcastu System Trader, a dziś naprawdę bardzo ważny temat. Otóż często w internecie pojawia się takie stwierdzenie, że fundusze ETF mogą załamać rynek, mogą spowodować wielki krach na rynku. No i faktycznie, czy tak może być? To jest, powiedzmy, temat na dzisiejszy odcinek, z którym się będę starał zmierzyć. Ale zanim jeszcze przejdziemy do meritum tego odcinka, to pozwólcie, że opowiem Wam parę słów o wiosennym okienku sprzedażowym mojego oprogramowania, które jest otwarte tylko jeszcze do 29 kwietnia tego roku, czyli 2021. I jeżeli oczywiście Ciebie to nie interesuje, to proszę o przesunięcie o minutkę, dwie do przodu. Natomiast mówię o tym teraz już, ponieważ kolejna możliwość kupna tego oprogramowania będzie dopiero we wrześniu, no i też ceny będą wyższe. Natomiast to oprogramowanie świetnie wiąże się z tematem dzisiejszego odcinka. I co tam znajdziecie w tym oprogramowaniu? Przede wszystkim kilkadziesiąt gotowców inwestycyjnych i są w nich portfele pasywne oparte właśnie na ETF-ach, jak i też strategia dla spółek dobieranych indywidualnie, coś takiego, co ja na przykład robię w ramach swojego konta IGZE. Do tego jest możliwość budowania i testowania własnych portfeli inwestycyjnych, a dane historyczne indeksów w aplikacji pozwalają sięgać w symulacjach nawet do roku 1900, ponad 120 lat. I to jest absolutnie unikat i nigdzie tego w tej cenie po prostu nie znajdziecie. Do tego w nowej wersji oprogramowania System Trader jest dostęp do bieżących danych, i jak i również historycznych danych, z ponad 70, uwaga, giełd na świecie. I są to notowania, jak już mówiłem, nie tylko bieżące, ale też historyczne, nawet do 40 lat wstecz sięgają, dla akcji, dla ETF-ów, kontraktów terminowych, walut, kryptowalut. I koszt samych danych to około 4000 zł. To jest wielokrotność tego, co kosztuje System Trader, także chociażby dla samych danych warto się przyglądnąć tej ofercie. W aplikacji znajdziecie też katalog funduszy ETF. Jest to pełna baza, ponad 2600 ETF-ów po polsku i, co też myślę istotne dla polskich inwestorów korzystających z polskich biur maklerskich, jest tam lista dostępności właśnie u brokerów w Polsce poszczególnych ETF-ów. Dostajecie też wsparcie techniczne, czyli kupując subskrypcję System Trader, otrzymujecie bezpośredni dostęp do mnie na dedykowanej skrzynce mailowej. No i co jest też, myślę, bardzo kluczowe, jeżeli ktoś się waha z zakupem, absolutny brak ryzyka, to znaczy oferuje 30-dniową gwarancję satysfakcji. Wystarczy po prostu jeden mail na jacek@systemtrader.pl i po prostu zwracam pieniądze. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, serdecznie zapraszam na stronę systemtrader.pl/sklep. A teraz już przechodzimy do meritum tego odcinka. Fundusze ETF są już tak popularne, że coraz częściej mówi się o tym, jak to fundusze ETF mogą załamać rynek. I czy to jest prawdą? Zanim zaatakuję, że tak powiem, tę zagadkę i postaram się odpowiedzieć na to pytanie, zróbmy takie wprowadzenie do tematu, tak byśmy się po prostu dobrze rozumieli, by nawet początkujący słuchacze mieli szansę zrozumieć ten odcinek, a jest on mega ważny, bo pomoże nam też być po prostu bardziej świadomymi inwestorami. Otóż, czym w ogóle jest inwestowanie aktywne i pasywne? Co to jest i dlaczego tak to się nazywa? I myślę, że choć z pozoru wydaje się, że jest to takie oczywiste, to jak sam obserwuję w praktyce, często dochodzi tutaj do przekłamań. Dlatego wyjaśnimy sobie te podstawy. Czym jest, może na początek, inwestowanie pasywne? Wyobraźmy sobie, że inwestujemy w akcje na amerykańskiej giełdzie i załóżmy też, że interesują nas spółki z indeksu S&P 500, czyli 500 największych spółek amerykańskich. Przy okazji taka mała dygresja, taka ciekawostka. Indeks S&P 500 pokrywa 80% rynku akcji w Stanach Zjednoczonych i zarazem około 45% światowego rynku akcji, biorąc pod uwagę kapitalizację. Mówiąc jeszcze prościej, indeks S&P 500, czyli 500 spółek tam się znajdujących, to ich wartość stanowi około 45% wartości wszystkich firm na świecie, tych przynajmniej notowanych na giełdach. I co robi inwestor pasywny? Otóż inwestor pasywny, zamiast wybierać indywidualne spółki z tego indeksu, w nadziei, że uda mu się ustrzelić te najlepsze spółki, tych gwiazdorów, kupuje po prostu cały indeks jak leci. 500 spółek. Ale tu uwaga, z wagami takie, jak są w tym indeksie. Czyli jest to indeks ważony kapitalizacją, te największe spółki ważą najwięcej, na przykład Apple, no i oczywiście im mniejsza spółka, tym ma mniejszy udział w indeksie. To, co jest kluczowe, to taki pasywny inwestor nie robi tego, że tak powiem, na piechotę, samodzielnie, czyli składa zlecenie na 500 spółek, tylko robi to przy pomocy funduszu, czy to funduszu indeksowego, czy funduszu ETF, ale funduszu, który po prostu replikuje bardzo dokładnie taki indeks. No i co dzieje się dalej? No, mamy tutaj magię inwestowania indeksowego. Otóż inwestor właściwie nie robi niczego. Trzyma te spółki w portfelu i to tyle. Załóżmy, że po roku indeks S&P 500 rośnie o 10%. O tyle samo mniej więcej rośnie też wartość portfela naszego inwestora, który zainwestował właśnie w te wszystkie spółki z tego indeksu. Oczywiście w rzeczywistości po roku nawet w tak pasywnym portfelu dokonywana byłaby zmiana, czy wręcz zmiany, ponieważ 4 razy do roku skład portfela indeksu S&P 500 podlega rewizji. Jedne spółki wchodzą, inne wypadają, ale generalnie dotyczy to zwykle mniej niż 5% spółek z portfela indeksu rocznie. W praktyce koszt, jaki ponosi inwestor pasywny w takim indeksowym portfelu, jest niewielki. I dla przykładu ETF na indeks S&P 500 firmy Vanguard, ten notowany na giełdach amerykańskich o symbolu VOO, kosztuje, uwaga, 0,03% w skali roku. Czyli inwestor, który ma portfel o wartości 100 tysięcy dolarów, ponosi koszt w wysokości zaledwie, uwaga, $30 rocznie, czyli de facto można powiedzieć, że wręcz za darmo. To, co jest też piękne w takim ETF-ie, to że po prostu kupujemy jednostkę ETF-a i od razu mamy w niej 500 spółek. Wyobraź sobie, gdybyś miał to robić sam, że tak powiem, na piechotę. No to jest po prostu kosmos. A tak, ciach, jeden ETF i po sprawie. Mamy 500 spółek w portfelu. Podsumowując, inwestor kupujący fundusz replikujący indeks S&P 500 ma wynik bardzo podobny do tego indeksu. I jeszcze jedna uwaga. Wspominałem tutaj o funduszach ETF, ale też należy jeszcze wspomnieć, że obok funduszy ETF dostępne są tak zwane fundusze indeksowe. I tak naprawdę to właśnie od nich de facto wszystko się zaczęło jeszcze w połowie lat 70., bo pierwszy ETF powstał dopiero z początkiem lat 90. ubiegłego wieku. Różnica względem ETF-a pomiędzy funduszem indeksowym a ETF-em polega na tym, że fundusz indeksowy przypomina taki klasyczny fundusz inwestycyjny, tylko że nie stara się pobijać rynku, a ich jednostki nie są dostępne na giełdzie, tak jak w przypadku ETF-ów. No i to właściwie wszystko. Czyli podsumowując, mamy inwestora pasywnego, który kupuje sobie po prostu jednostki funduszu, który replikuje na przykład S&P 500 i to cała robota, cała filozofia, można powiedzieć. A jak wygląda inwestowanie aktywne? Co w przypadku inwestora, który aktywnie dobierał spółki z indeksu S&P 500? No cóż, tu inwestor zamiast inwestować we wszystko tak jak leci, zamiast 500 spółek do portfela, wybrałby na przykład tylko kilkanaście albo kilkadziesiąt spółek. Jeśli indeks, tak jak mówiliśmy wcześniej, miał wynik po roku, dajmy na to plus 10%, no to jeden inwestor aktywny mógł mieć wynik na przykład plus 15%, inny być może nawet plus 20%. Ale znajdą się też inwestorzy, którzy odnotują stratę. Na przykład zamiast mieć plus 10%, będą mieć na przykład minus 10% albo na przykład 5%, czyli mniej niż cały indeks. Inwestor aktywny musi ponieść zwykle znacząco wyższe koszty niż wspomniany fundusz ETF replikujący S&P 500. Co gorsza, być może będzie musiał po drodze zapłacić podatki od zrealizowanych zysków, no bo oczywiście jest, że tak powiem, więcej zmian w portfelu, więcej transakcji. Mówiąc krótko, między innymi koszty transakcyjne plus podatki powodują, że pobijanie rynku jest zwyczajnie ciężkie, co też zresztą pokazują dobitnie wszelkie statystyki. Jedna z nich nawet mówi, że największe stopy zwrotu na rachunkach maklerskich generują konta osób, uwaga, zmarłych. Właśnie z tego powodu, że niskie koszty i mniejsze podatki powodują, że łatwiej jest uzyskać dobry wynik inwestycyjny. No a oczywiście jak ktoś nie zagląda do rachunku i nie robi żadnych transakcji, no to te koszty są niskie. Aby inwestor aktywny mógł pobić indeks, z którego dobiera indywidualne spółki, musi konkurować zazwyczaj z innymi inwestorami aktywnymi, którzy podobnie jak on stara się robić analizę spółek w nadziei, że znajdą te spółki, które wygenerują większą stopę zwrotu niż indeks. Im więcej mamy na rynku takich inwestorów i im bardziej są oni, że tak powiem, dobrzy w tym swoim fachu, tym trudniej jest pobić rynek. I mówimy tutaj, że rynek jest wtedy bardziej efektywny, czyli lepiej czy też dokładniej wycenia aktywa. I to jest bardzo ważne określenie, do którego będziemy wracać. Efektywność rynku. Koszt związany z inwestowaniem, jaki ponosi inwestor aktywny, jest też zwykle wielokrotnością kosztów inwestora pasywnego. No bo tak jak pamiętamy, tam inwestor kupował tylko sobie fundusz i właściwie nie robił niczego. Musi zatem ten inwestor aktywny najpierw zarobić, że tak powiem w cudzysłowie, na pokrycie tych kosztów transakcyjnych, podatków, a później jeszcze być na tyle dobry, by po tym, co zostało, wygenerować wynik ponad średnią rynkową, no bo czyli powyżej indeksu, no bo po co inaczej aktywnie inwestować? W przeciwnym razie nie miałoby to sensu i lepiej kupić indeks jak inwestor pasywny. I dla jasności, nie twierdzę, że nie ma aktywnych inwestorów pobijających rynek. Twierdzę tylko, że to jest trudniejsze niż większość prawdopodobnie sądzi. Więcej, nie uważam, że rynki są w pełni efektywne, czyli że absolutnie nie ma nawet najmniejszej szansy na ich pobicie. Oczywiście, że rynki nie są efektywne i nigdy nie będą efektywne. Mogą być bardzo, bardzo mocno bliskie tego, powiedzmy, modelowego poziomu efektywności, ale nigdy nie będą idealnie efektywne. Choć oczywiście niektórzy bywają bardziej papiescy od papieża, czyli profesora Eugene Fama, laureata Nagrody Nobla, który jest twórcą właśnie tak zwanej hipotezy rynku efektywnego. Ale podkreślę, nawet on nazwał to hipotezą. To nie jest prawo, to nie jest reguła, to jest tylko i wyłącznie hipoteza. Bycie inwestorem aktywnym nie jest jednak takie proste, jak mogłoby się wydawać. No bo łatwo dla przykładu ulec iluzji wyników inwestycyjnych z krótkiego okresu. A tu tak naprawdę gra się toczy o to, czy my będziemy w stanie ten indeks pobijać w długim okresie. Dla otrzeźwienia zresztą, zwróćmy uwagę, że gdyby zainwestować 14 lat temu w spółkę Berkshire Hathaway, najlepszego aktywnego inwestora na świecie, Warrena Buffetta, to mielibyśmy dziś gorszy wynik niż ETF-a na indeks S&P 500. Czyli 14 lat temu, gdybyśmy stali przed wyborem, co kupić, spółkę Berkshire Hathaway, najlepszego inwestora na świecie, czy prosty fundusz ETF na indeks S&P 500, a to z niego właśnie Buffett dobiera spółki do portfela, to okazałoby się, że po 14 latach S&P 500 dowozi wyższy wynik niż spółka Warrena Buffetta. Nieznacznie, ale jednak. I dla jasności, od roku 1965 do końca roku 2020 Buffett pobija S&P 500 około dwukrotnie. Natomiast nawet on za ostatnie 14 lat nie jest w stanie pobić S&P 500. To tak naprawdę, żeby wiedzieć, żeby zrozumieć i poczuć, że to inwestowanie aktywne naprawdę jest trudne. To, że się uda jeden rok, dwa lata, pięć lat nawet, to super. Pytanie, czy będziemy robić to umieli jeszcze przez 20-30 lat. I jeszcze jedna sprawa. Czas. Inwestor pasywny kupuje, jak wiemy, indeks w postaci funduszu i właściwie może zapomnieć o portfelu, zajmując się czymś zupełnie innym. Nie musi niczego zupełnie analizować. Ma przy tym też niemal gwarancję, że jego wynik będzie taki jak średnia rynku. No, powiedzmy, bardzo bliski tego, co dowozi indeks. Natomiast inwestor aktywny, w zależności od strategii, jaką realizuje, ale musi jednak poświęcać portfelowi więcej uwagi. Czasami to więcej może oznaczać bardzo, bardzo dużo godzin spędzonych nawet tygodniowo. Czasami może to będzie tylko kilka godzin w miesiącu, ale jednak będzie to więcej czasu niż w przypadku inwestora pasywnego. No i na końcu inwestor aktywny nie ma gwarancji, że jego wynik będzie lepszy od indeksu, no a ponosi ryzyko, że wynik może być od tego indeksu gorszy. Okej, sorry za ten długi wstęp, ale chciałem, aby była jasność co do tego, o czym tu mowa w tym odcinku. Zwłaszcza, że wiele osób, jak obserwuję, robi taki skrót myślowy i mówi się przykładowo, że ETF to jest właściwie tożsame w każdym przypadku z inwestowaniem pasywnym. A absolutnie tak nie jest. Może tak być, ale w większości, no okej, może nie tyle, że w większości, ale w wielu przypadkach tylko fakt mówiący o tym, że ktoś inwestuje w ETF nie oznacza, że ten inwestor jest inwestorem pasywnym. Ale dojdziemy do tego jeszcze za chwilę. Na czym więc polega w ogóle sedno problemu? Po co w ogóle powstały fundusze indeksowe i te ETF-y? Otóż fundusze inwestycyjne, ale takie aktywnie zarządzane, które właśnie starają się dobierać spółki, te najlepsze spółki do portfela, one notorycznie nie dowożą wyników. I dla przykładu, spośród wszystkich takich funduszy aktywnie zarządzanych, które są dostępne w Europie, aż 97,85%, czyli niemal 98% funduszy aktywnie zarządzanych z taką globalną ekspozycją na rynek akcji, wypada po 10 latach gorzej niż prosty indeks S&P Global 1200. To jest taki indeks, który stara się replikować globalny rynek akcji i niemal 98% funduszy aktywnie zarządzanych w Europie, które starają się wybierać te spółki z tego indeksu, po prostu przegrywają z tym prostym indeksem. To są dane pochodzące z raportu SPIVA 2020. Dlaczego tak się dzieje? Czy dlatego właśnie, że te rynki są tak efektywne? Według mnie, jak już mówiłem, rynki idealnie efektywne nie są, ale zwykle są na tyle efektywne, tak dobrze efektywne, że po prostu to regularne pobijanie rynku jest trudne. W teorii wycena spółek na rynku odzwierciedla wszystkie dostępne informacje, czyli w teorii nie można wykorzystać żadnych informacji, by na tym zarobić, bo wszystko jest już w cenach. Oczywiście to jest tylko teoria. Natomiast gdyby pójść za tą teorią, to jedyna możliwość, żeby móc zarobić na rynku, to jest przewidzieć, co stanie się w przyszłości. No a to jest jeszcze bardziej skomplikowane niż próba analizy wyceny spółki. Ale zostawmy sobie tę teorię i spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, co stanie się, jeśli wszyscy zaczną inwestować w indeksy, czyli wszyscy staną się tymi pasywnymi inwestorami, nie będą starać się pobijać rynku. Otóż gdyby wszyscy inwestowali pasywnie w indeksy, czyli mielibyśmy samych pasywnych inwestorów, rynek stałby się, uwaga, nieefektywny. Nie wyceniałby poprawnie aktywów, albo trzymając się tego rynku akcji, rynek nie wyceniałby właściwie spółek. Czyli aby rynek dążył do efektywności, muszą na nim istnieć inwestorzy aktywnie dobierający spółki do portfela. Dlatego też właśnie aktywni inwestorzy są potrzebni na rynku, bo oni spełniają pożyteczną rolę. Dlatego też, jeżeli są tacy powiedzmy dogmatyczni czy skrajni inwestorzy pasywni, którzy naśmiewają się z tych inwestorów aktywnych, dlatego że mają słabe wyniki, to trzeba uważać z takimi opiniami, bo to dzięki inwestorom właśnie tym aktywnym rynek może dążyć do efektywności, no a dzięki temu też mogą mieć swoje miejsce na rynku inwestorzy pasywni. W ogóle cała ta sytuacja jest zawarta w tak zwanym paradoksie Grossmana-Stiglitza, czyli mamy tutaj dwóch panów, Sanforda Grossmana, on jest amerykańskim ekonomistą, również menedżerem jednego z funduszy hedgingowych, i Josepha Stiglitza, profesora Josepha Stiglitza, to jest ekonomista, również amerykański, laureat Nagrody Nobla z roku 2001. Pracował również jako główny ekonomista Banku Światowego i ci panowie w roku 1980 opublikowali artykuł pod tytułem On the Impossibility of Informationally Efficient Markets, w którym argumentowali, że rynek idealnie efektywny jest po prostu nierealny z prostego powodu. Jeśli rynek wyceniałby idealnie aktywa na podstawie dostępnych informacji, to niemożliwe byłoby zarobienie pieniędzy na zdobywaniu informacji o tym rynku, czyli nie byłoby sensu handlować na rynku, co w efekcie spowodowałoby, że rynek się zawali, czyli stanie się po prostu nieefektywny. Czyli zawsze jakieś na rynku muszą być nieefektywności, żeby były osoby, które będą miały, że tak powiem, powód do tego, aby szukać tych nieefektywności, aby móc na nich zarobić. Kolejna konkluzja z tego paradoksu jest taka, że aby rynek był efektywny, a raczej aby dążył do tej efektywności, to musi na nim być wystarczająco dużo aktywnych inwestorów, starających się go po prostu pobić. I z definicji, aby rynek był efektywny, nie mogą wszyscy inwestować pasywnie. To tak dla jasności. Jeśli zbyt wiele osób chciałoby inwestować pasywnie, no to może to w pewnym momencie stworzyć szansę dla inwestorów aktywnych, no bo rynek stałby się mniej efektywny i wtedy ci swoim działaniem ponownie podnoszą poziom jego efektywności. No, czyli to jest trochę takie, powiedzmy, kółko, które się zamyka. Oczywiście do głosu dochodzą złowieszcze doniesienia o rzekomo wielkim krachu, który będzie spowodowany właśnie popularyzacją funduszy ETF. Jest to jednak nadinterpretacja z prostego powodu. Musiałoby być spełnione założenie, że nie będzie na rynku inwestorów aktywnych. Poza tym w krachach giełdowych fundusze aktywnie zarządzane również napędzają spadki, także to nie jest tylko tak, że ETF-y będą przy krachu napędzać spadki. Wszyscy, którzy uciekają z rynku, wyprzedając na przykład akcje, będą napędzać te spadki. Także tutaj wcale nie trzeba być inwestorem pasywnym, aby dołożyć swoją, że tak powiem, cegiełkę do spadającego rynku. Natomiast założenie, że wszyscy będą inwestować pasywnie, jest po prostu nierealne, bo zawsze będą znajdować się osoby, które będą szukały, że tak powiem, dodatkowego profitu, dodatkowego zarobku powyżej średniej rynkowej. Jak już tak mówimy o tym, że rzekomo inwestorzy pasywni dominują czy zaczynają dominować na rynku, to zobaczmy, jak to wygląda faktycznie w danych. Jakie są konkretne liczby? Otóż udział funduszy indeksowych w Stanach Zjednoczonych, czyli tam, gdzie ten rynek jest najbardziej rozbudowany, tam 17% spółek notowanych na giełdach jest właśnie ulokowana w funduszach indeksowych. I dla porównania jeszcze w roku 2002 było to nieco ponad 3%. Czyli ewidentnie na przestrzeni niespełna dwóch dekad faktycznie udział tych funduszy indeksowych jest znaczący, w sensie jego przyrostu. Około połowa kapitału zarządzanego przez fundusze w ogóle w Stanach Zjednoczonych, czyli wszystkie fundusze, to właśnie fundusze indeksowe. No i myślę, że to właśnie ta ostatnia liczba budzi największe tutaj niepokoje. No bo jeżeli się okazuje, że połowa kapitału w funduszach inwestycyjnych, wszystkich funduszach inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych, to właśnie fundusze indeksowe, no to zapala się niektórym już lampka ostrzegawcza. Ale dobrze, za chwilę jeszcze się do tego odniosę. Globalnie szacuje się, że około 7% kapitału na świecie jest ulokowana w strategiach indeksowych, czyli w funduszach indeksowych czy ETF-ach, które replikują jakieś konkretne indeksy. Powtórzę raz jeszcze. 7% kapitału na świecie jest ulokowana w strategiach indeksowych. Czy to dużo? Otóż po pierwsze, to nie jest tak, jak się mówi, że już nawet połowa kapitału to pasywne strategie. No, jak widzimy, jest to globalnie 7%. Po drugie, trzeba zrozumieć, co ustala ceny na rynku. Otóż podaż musi spotkać się z popytem. Mówiąc krótko, musi dojść do transakcji na rynku. A to dzieje się poprzez handel, poprzez trading. Czy też właśnie ci, którzy się tak boją tego słowa trading, to muszą zrozumieć, że nawet w przypadku inwestowania pasywnego miejsce na trading również musi się znaleźć. Bo to właśnie w tradingu ścierają się te rynkowe siły, byki z niedźwiedziami, czyli podnoszą lub obniżają ceny. I tak właśnie ustalana jest na rynku cena. Każda strona transakcji ma swoją, że tak powiem, rację i gremialnie rynek ustala cenę, która w danym momencie ma najlepiej odpowiadać rzeczywistości czy informacjom, jakie są dostępne. Zatem, i to jest najważniejsze tutaj w tym moim wywodzie, to nie ilość kapitału ustala ceny na rynku, ale trading. To jest mega kluczowe, bo to, że my mamy w funduszach, nie wiem, 7% globalnie w funduszach indeksowych, to jest jedno, ale pytanie, ile tych funduszy indeksowych faktycznie bierze udział w tradingu? Faktycznie, gdyby na rynku były tylko fundusze indeksowe, to byłby problem, bo po prostu, jak już wiemy, zabrakłoby tego, jak to się określa, price discovery, czyli tego czynnika, który stara się poszukiwać ceny na rynku. Ale warto zrozumieć właśnie, jak działa rynek ETF-ów. Otóż na rynku ETF mamy dwa de facto rynki. Mamy rynek tak zwany primary i secondary. Na rynku primary tworzone są faktycznie realnie i umarzane jednostki ETF-ów, czyli realnie są kupowane i sprzedawane akcje albo inne klasy aktywów, bo mogą być też ETF-y na przykład na obligacje czy jeszcze coś innego. I tam faktycznie dochodzi do tego, jak to się mówi po angielsku, price discovery, czyli faktycznie w momencie, kiedy są tworzone lub umarzane jednostki ETF-ów, to faktycznie to ma wpływ na wyceny rynkowe. Ale większość handlu ETF-ów odbywa się na tak zwanym secondary market, na tym rynku, powiedzmy, powyżej tego podstawowego. I jest to zwykła, prosta wymiana istniejących już jednostek ETF-ów pomiędzy inwestorami na giełdzie. Czyli jeżeli my kupujemy sobie jednostkę ETF-a na giełdzie albo sprzedajemy, to najprawdopodobniej nie dotykamy prawdziwego rynku pod spodem, czyli faktycznie pod spodem prawdopodobnie w tym momencie nie muszą być kupowane ani sprzedawane żadne akcje, obligacje i tak dalej. Tylko po prostu możemy sobie kupić lub sprzedać tę jednostkę ETF z innym inwestorem, który również w te ETF-y inwestuje. Vanguard w publikacji z roku 2018 pod tytułem Setting the Record Straight, Truth About Indexing podaje, że tylko wolumen ETF-ów w wysokości zaledwie 6% dotyka rynku pierwotnego, czyli 94% przypadków, kiedy są kupowane, sprzedawane ETF-y na rynku, nie dotyka nawet tego rynku pierwotnego. Albo jeszcze inaczej, na każdego dolara zainwestowanego w ETF przeciętnie zaledwie 6 centów dotyka realnego rynku pod spodem. Mówiąc krótko, niewielki ułamek wartości kapitału ulokowanego w ETF bierze udział w handlu na rynku pierwotnym, ustalając wyceny akcji czy też innych klas aktywów. Dlatego też właśnie to spoglądanie tylko i wyłącznie na to, ile jest kapitału w ETF-ach, jako prognostyk tego, że na rynku jest kłopot, bo zaczynają przeważać inwestorzy pasywni, to jest po prostu mocno przesadzone i nie ma uzasadnienia w danych, o których przed chwilą powiedziałem. Okej, ale idźmy dalej. Vanguard w tym samym opracowaniu podaje, że trading generowany przez strategie pasywne czy też indeksowe to zaledwie około 5% całego wolumenu w Stanach Zjednoczonych, czyli na rynku, na którym mamy najwięcej inwestorów pasywnych, mamy najwięcej pasywnych funduszy, to tam, jeżeli weźmiemy sobie cały wolumen tradingu na giełdach amerykańskich, zaledwie 5% generują te fundusze pasywne, między innymi właśnie ETF-y. A to właśnie tam, jak już powiedziałem, ten rodzaj strategii jest najbardziej popularny, czyli można powiedzieć, że jeżeli tam 95% w cudzysłowie ruchu na giełdzie generowana jest przez strategie aktywne, no to w innych krajach, gdzie te fundusze pasywne są jeszcze mniej popularne, będzie ten udział jeszcze mniejszy. Mówiąc krótko, ruch na giełdzie zdominowany jest przez aktywnych inwestorów i to tak mocno zdominowany. Ale nawet gdyby udział w handlu generowany przez strategie pasywne był coraz większy, to w pewnym momencie stworzy to po prostu okazję dla inwestorów aktywnych. I tu znów kłania się ponownie ten paradoks, o którym wspominałem, czyli paradoks Grossmana-Stiglitza. A z niego wynika, że jeśli teoretycznie rynek byłby idealnie efektywny, no to nie dałoby się na nim zarobić w sposób aktywny. Każdy by był po prostu inwestorem pasywnym. Ale to z kolei doprowadziłoby do zaburzeń na rynku i błędów w wycenach, które mogłyby być wykorzystane przez inwestorów aktywnych. Mówiąc krótko, byłaby to szansa na zarobek powyżej tego, co daje prosty indeks. No i tak kółko się zamyka. Ja wiem, że to brzmi jak jakiś totalny Matrix, ale z paradoksu Grossmana-Stiglitza wynika, że rynek nie może być idealnie efektywny, bo stałby się nieefektywny. No dobra, no to jest, ja wiem, że brzmi kuriozalnie, ale jak się tak głębiej nad tym zastanowić, to ma to sens. Wreszcie kończąc, mam nadzieję, że jeszcze jesteście ze mną i nie zasnęliście. Jeszcze jedna uwaga. Eugene Fama i Ken French, profesorowie, w roku 2005 w publikacji pod tytułem Disagreement, Tastes and Asset Prices, oni jeszcze wbili kolejny, że tak powiem, gwóźdź w tą całą teorię o krachu giełdowym spowodowanym przez fundusze ETF. Otóż, jeśli mamy na rynku, tak to sobie nazwijmy, słabych inwestorów, ale aktywnych inwestorów, którzy starają się aktywnie inwestować, ale nie wychodzi im to i generalnie wychodzą zwykle poniżej średniej rynkowej. Jeżeli tacy inwestorzy przenoszą swój kapitał do strategii indeksowych, do tych pasywnych, to tak naprawdę de facto podnoszą efektywność rynku. Mówiąc krótko, jeśli inwestorzy bez umiejętności przeniosą się na strategie pasywne, to jest to tylko i wyłącznie z dobrocią dla rynku, w tym sensie, że rynek będzie wyceniał lepiej aktywa, które się na nim znajdują. No i jeżeli wielu inwestorów, amatorów tak zrobi, no to tylko się cieszyć. A poza tym koszty również mają znaczenie, tak jak powiedzieliśmy. Dlatego im koszty są niższe, tym koszty też odkrycia tych istotnych informacji są mniejsze i rynek może być bardziej efektywny. Czyli tutaj z kolei trzeba wiedzieć, że jeżeli koszty są wysokie, no to rynek może być faktycznie bardziej nieefektywny, no ale żeby odnaleźć te nieefektywności, to trzeba ponieść większy koszt. Czy chcemy to robić, to już jest jak gdyby kwestia konkretnego inwestora, natomiast trzeba tutaj sobie, właściwie wystarczy zapamiętać tylko tyle, że im wyższe koszty transakcyjne na giełdzie, tym ten konkretny rynek może być mniej efektywny. I z tego też można wysnuć wniosek, że na przykład giełda w Stanach Zjednoczonych jest bardziej efektywna od giełdy w Polsce, dlatego że koszty transakcyjne w Stanach Zjednoczonych są o wiele mniejsze. Okej, no to już obiecuję teraz, że nie będzie żadnych matrixów w postaci paradoksów Grossmana-Stiglitza. Natomiast powiedzmy sobie nieco więcej o tym, czy faktycznie te ETF-y mogą nam załamać rynek. A właściwie, jak wszyscy tak wrzucają ETF-y do jednego worka, to ja podam jeszcze jeden argument, dlaczego popularność ETF nie jest taka straszna, bo ETF to tylko i wyłącznie opakowanie. Otóż nie wszystkie ETF-y oznaczają inwestowanie w indeksy czy też inwestowanie pasywne. Ja już pomijam fakt, że ciężko sobie wyobrazić, że wszyscy będą chcieli inwestować pasywnie, czy nawet większość. Po prostu zawsze znajdą się osoby, które chcą większych zysków i będą starać się robić to aktywnie. Ale nawet jeżeli weźmiemy te wszystkie ETF-y, jakie mamy teraz na rynku, to musimy wiedzieć, że są ETF-y, które dają ekspozycję nie na takie klasyczne indeksy ważone kapitalizacją, jak chociażby ETF na S&P 500, ale mamy mnóstwo i coraz więcej ETF-ów, które podążają za zupełnie innymi punktami odniesienia, za innymi benchmarkami, według innych kryteriów. Przykładowo mamy choćby całą masę indeksów ważonych tak zwanymi faktorami, value, size, momentum, quality i tak dalej, albo wręcz multifaktorami, czyli mamy ETF-a, który daje równocześnie ekspozycję na kilka różnych faktorów. Mamy też całą chmarę ETF-ów tematycznych. Mamy też tak zwane ETF-y ESG, czy ESG po angielsku, czyli dobierane są tam spółki, którym, że tak powiem w cudzysłowie, na sercu leżą środowisko, społeczeństwo czy ład korporacyjny. Swoją drogą dla mnie to jest dość dyskusyjne, ale to jest jak gdyby temat może na inną okazję. No i mamy też wreszcie ETF-y, które po prostu są aktywnie zarządzanymi funduszami. Tak jak mamy klasyczne fundusze inwestycyjne, tak samo obecnie coraz więcej mamy funduszy ETF, które de facto są klasycznymi funduszami inwestycyjnymi, tylko opakowanymi w ETF-y. No i gdzie tu mówić wtedy o inwestowaniu pasywnym? Dlatego też wrzucanie wszystkich ETF-ów do jednego worka jest po prostu pozbawione sensu. Powiedzenie tylko, że do firmy BlackRock czy Vanguarda, czyli takich największych wystawców czy twórców funduszy ETF, wpłynęło tyle i tyle kapitału bez wchodzenia w szczegóły, po prostu no, nie ma sensu. Nawet kupowanie ETF-a, który naśladuje konkretny indeks, na przykład załóżmy, że mamy inwestora, który kupuje faktycznie ETF-a na indeks S&P 500, nawet wtedy jeszcze to nie oznacza, że ten inwestor jest inwestorem pasywnym, bo być może realizuje sobie jakąś przy pomocy indeksów, ale jednak strategię aktywną. I pierwszy przykład z brzegu, chyba najlepiej znana strategia, którą opisałem u siebie na blogu, strategia GEM, czyli Global Equities Momentum. Owszem, kupujemy tam ETF-y na konkretne indeksy, ale nie po to, żeby je trzymać do końca świata, tylko po to, żeby nimi żonglować w zależności od tego, co się dzieje na rynku. Czyli jest to strategia aktywna, pomimo że kupujemy pasywne fundusze. No dobrze, a czy jest w ogóle sens inwestować pasywnie? No bo jak wiemy, rynki idealnie efektywne nie są, ale są na tyle mocno efektywne, że ich regularne pobijanie jest po prostu trudne, jest ciężkie. I piszę to jako osoba, która obecnie większość portfela zarządza w sposób aktywny, ale docelowo chciałbym powoli, i to właściwie się dzieje, aby co najmniej połowa mojego portfela była taka absolutnie pasywna. Ale nie dlatego, że dogmatycznie będę tutaj twierdził, że rynku nie da się pobić, że tego nie można zrobić, bo to byłaby po prostu głupota, to byłoby zaprzeczenie tego, jakie mam sam doświadczenia, co widzę w danych za znacznie jeszcze dłuższy okres. Natomiast dlatego chcę mieć portfel pasywny również u siebie, przynajmniej w części portfela, dlatego, że zwyczajnie mam ogromny respekt wobec rynku. A po drugie, rynek służy mi bardziej do aktywnego pomnażania moich nadwyżek finansowych, natomiast nie mam potrzeby bić się z tym rynkiem, że tak powiem, do upadłego. Znaczy więcej nawet powiem, szybciej i łatwiej mogę zarobić po prostu jako na przykład programista czy przedsiębiorca. Jak zatem inwestować pasywnie? Tutaj już sobie odpowiedzmy na to, że załóżmy, że ktoś faktycznie chce inwestować i jeżeli chce robić to w sposób pasywny, to jak powinien zbudować taki portfel? To jest temat tak naprawdę na zupełnie oddzielny odcinek i ja sporo materiałów na ten temat nagrałem chociażby w formie filmów na YouTubie czy w postaci kilku wpisów, które znajdą się na stronie do tego odcinka, jak ktoś chce sobie ten temat zgłębić, ale najkrócej odpowiadając, większość inwestorów najlepiej wyjdzie po prostu inwestując w globalny rynek akcji i obligacji. Czyli mamy tu absolutny brak takich aktywnych prób przewidywania w stylu, a może teraz doważymy Chin, a może teraz doważymy sobie Brazylię i tak dalej, i tak dalej. Inwestor może sprowadzić temat do podjęcia decyzji właściwie tylko na poziomie, jaki procent w portfelu powinny mieć stanowić akcje, a jaki procent powinny stanowić obligacje. I oczywiście tutaj znów ktoś może powiedzieć, że obligacje teraz to jest zły pomysł i tak dalej, ale znów to jest temat na inną historię. Natomiast z powodów czysto behawioralnych my musimy sobie umieć odpowiedzieć, na ile my jesteśmy w stanie znieść zmienności w portfelu i być może obligacje, które są teraz mocno nieatrakcyjne, muszą się znaleźć w portfelu, żebyśmy mogli z dyscypliną za tym portfelem podążać. I tu zachęcam w tym momencie raz jeszcze do zapoznania się z moim oprogramowaniem System Trader, które może bardzo pomóc w takim świadomym doborze portfela do naszych potrzeb. A najlepszym źródłem informacji są nie opinie na Facebooku, ale po prostu dane, a te w System Trader sięgają aż roku 1900. Jeśli ktoś powie, że nie ma sensu cofać się więcej niż kilka lat wstecz, bo świat się zmienił, to tym bardziej myślę powinien skorzystać właśnie z aplikacji System Trader i te opinie skonfrontować z danymi. Nie wchodząc już tutaj w detale, zmienia się przede wszystkim narracja na rynkach, ale jedno pozostaje niezmienne, czyli ludzie tworzący rynek. Nawet jeśli korzystamy z komputerów, to nadal jesteśmy pod spodem ludźmi i to my tworzymy wszystko, te komputery również. A emocje mamy takie same jak nasi dziadkowie i pradziadkowie. Okej, to tyle ode mnie na dziś. Podsumowując, z najważniejszych rzeczy zapamiętajmy to, że na rynku pomocni są zarazem i potrzebni inwestorzy pasywni, jak i aktywni. Nierealne jest natomiast założenie, że nagle wszyscy będą inwestować pasywnie, bo to stworzyłoby okazję dla inwestorów aktywnych, a zawsze na rynku będą osoby chcące ponieść dodatkowe ryzyko w poszukiwaniu większych zysków, no i tak to kółko się zamyka. I rzecz ostatnia, to nie ilość kapitału w funduszach indeksowych czy ETF ustala ceny na rynku, a tak zwany trading czy handel, po prostu mówiąc najbardziej wprost. Czyli tam, gdzie spotyka się popyt z podażą. Tymczasem w ponad 90% przypadków handel na rynku ETF odbywa się na tak zwanym secondary market, czyli bez dotykania realnego rynku akcji czy innych klas aktywów. Po prostu w większości przypadków jednostki ETF wędrują, czy że tak powiem, są wymieniane pomiędzy inwestorami, a w mniej niż 10% transakcji dochodzi do tworzenia umorzenia jednostek, skutkując realną transakcją na rynku. Także jeśli dotrwałeś ze mną do tego momentu, to naprawdę serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że się podobało. Będę też bardzo wdzięczny za Twoją opinię o tym materiale, najlepiej w Apple Podcast, bo dzięki temu po prostu łatwiej mi docierać do szerszej grupy odbiorców, co zwyczajnie powoduje, że mój wysiłek wkładany w tworzenie podcastu ma większy sens. Zapraszam też serdecznie na stronę systemtrader.pl/063, tak jak numer tego odcinka, bo tam znajdzie się nie tylko wersja tekstowa tego podcastu, ale również dodatkowe materiały uzupełniające. No i na koniec, raz jeszcze przypominam o trwającym okienku sprzedażowym mojego oprogramowania System Trader. Jest to naprawdę znakomite narzędzie dla rozsądnych inwestorów, którzy chcą inwestować w oparciu o rzetelny plan działania, twarde dane, fakty, a nie teorie spiskowe i domysły. I warto się pośpieszyć, bo możliwość skorzystania z tej oferty upływa 29 kwietnia. Życzę wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie, bye bye.